Granice uporczywej terapii, proszę Państwa, już jutro konferencja naukowa dla lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych, studentów medycyny, a także kapelanów. To jest konferencja zorganizowana w piątą rocznicę beatyfikacji Hanny Chrzanowskiej, krakowskiej pielęgniarki. Mnóstwo tematów ważnych się pojawi dotyczących właśnie uporczywej terapii, stąd dzisiejszy gość, profesor doktor habilitowany nauk medycznych Rafał Drwiła. Pan profesor jest konsultantem krajowym w dziedzinie anestezjologii intensywnej terapii, jest także ordynatorem pierwszego oddziału anestezjologii intensywnej terapii szpitala Jana Pawła II w Krakowie. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
Terapia uporczywa, zwana także terapią daremną. Kiedy mówimy o tym, że terapia jest uporczywa?
Przede wszystkim, szanowni państwo, to nie jest temat nowy. To jest temat, który jest w lecznictwie, mówiąc delikatnie, od tysięcy lat. Zajmowali się tym tematem wielcy filozofowie. Taki najbardziej znany to oczywiście święty Augustyn, którego takie podstawowe stwierdzenia są ciągle aktualne i wbrew pozorom wydaje się, że minęło 1500 lat, to jednak ciągle stosowane we współczesnej medycynie. Terapia daremna, zwana również terapią uporczywą. Proszę Państwa, czym jest terapia? Po co jest służba zdrowia? Po co są lekarze? Po co są pielęgniarki? Wszyscy jesteśmy po to, żeby ludzi leczyć, żeby pomagać. Ale też niestety musimy uczciwie powiedzieć, że życie kończy się śmiercią. W 100%. I jeszcze nikt nie pokazał, że inna sytuacja jest możliwa. Dlatego też w sytuacji, kiedy leczymy, chcemy, żeby było lepiej, społeczeństwo chce, żeby było lepiej, sam pacjent często już może nie zdawać sobie nawet sprawy z tego, że jest leczony, choć pewnie w głębi ducha też chciałby, żeby było lepiej, jest skonfrontowana z sytuacją obiektywną. Nadchodzi czas, kiedy już nie ma leków, nadchodzi czas, kiedy już nie ma technologii i wszystko to, co będziemy robić, wiemy, że już pacjenta nie przywróci ani do dobrej formy, ani do normalnego życia, ani do społeczeństwa. Wręcz przeciwnie, wszystkie przecież te technologie niosą za sobą pewną dozę cierpienia. Ja sam nie lubię, jak mi krew pobierają, prawda? I śmieją się ze mnie asystenci, że mdleję przy pobieraniu, dlatego najlepiej, jak krew pobiera mi się należąco, prawda? Dlatego też w sytuacji, kiedy wszyscy już widzimy, że terapia nie przyniesie pacjentowi pożytku, mówimy, że taka terapia jest terapią daremną.
Ale to nie znaczy, że zostawiamy tego pacjenta bez opieki.
Szeroko pojęty okres naszego życia, który nazywamy okresem końca życia, nigdy przez służbę zdrowia nie jest lekceważony. My ze swojej strony oczywiście, że jeżeli terapia, ta, która ma obiecywać wyzdrowienie, nie przynosi już żadnych efektów, to wtedy staramy się, ażeby przynajmniej dać ulgę. I to ta ulga musi dotyczyć wszystkich, zarówno tego pacjenta, którego leczymy, ale również, co w tej chwili bardzo się podkreśla, ogromne cierpienia, jakie przeżywają najbliżsi chorej osoby, cała rodzina, również to służba zdrowia stara się brać pod uwagę i stara się temu zjawisku jak najbardziej zapobiegać. Mamy mniej cierpieć. Taka jest w tej chwili doktryna całej pracy służby zdrowia.
Czy my jako społeczeństwo jesteśmy gotowi do rozmowy i do tego, żeby usłyszeć, że zaprzestajemy terapii daremnej i opiekujemy się tylko pacjentem do końca życia?
Jako społeczeństwo wydaje mi się, że jeszcze nie jesteśmy w pełni przygotowani. Raczej ten przekaz terapeutyczny dotyczący tak zwanych możliwości wyleczenia chorób jest jednak bardziej nagłośniony niż ten przekaz, który mówi, że w wielu sytuacjach jesteśmy ciągle bezradni. I myślę, że dzięki temu, iż właśnie organizujemy konferencje, coraz więcej na ten temat się mówi, łącznie z tymi mediami tak zwanego głównego nurtu, powoduje, iż społeczeństwo będzie głośniej mówić to, czego oczekuje, ale jednocześnie będzie sobie zdawało sprawę, jakie są nasze rzeczywiste możliwości.
Bo to są takie sytuacje, że rodzina domaga się prowadzenia dalej terapii daremnej, choć lekarze, czując i znając sytuację, wiedzą, że to dla pacjenta nie jest dobre.
Dlatego też właśnie tak bardzo podkreślam to zagadnienie zarówno wcześniejszego edukowania całego społeczeństwa, jak i już w tych przypadkach indywidualnych opieki nad rodziną. Żeby jednak, żebyśmy wszyscy mieli to przeświadczenie, że zrobiono wszystko, co można było dla tej osoby, jeżeli chodzi o leczenie takie terapeutyczne, a teraz przechodzimy już na opiekę, często zresztą wysokospecjalistyczną. Święty Augustyn pisał w swoich pismach, że musimy pamiętać, żeby każdemu jednak zapewnić tą czystą pościel, miseczkę z pożywieniem, miseczkę z płynami. No my na pewno proponujemy dużo więcej, łącznie z tym, że proponujemy nawet bardzo nowoczesne technologie sztucznej wentylacji dla tej grupy pacjentów.
To jest tak, że ten koniec życia może być bez cierpienia. Medycyna jest na tyle już wyspecjalizowana, że możemy podawać leki, które sprawią, że nie cierpimy.
Na pewno możemy to zmniejszyć. Nie używałbym nigdy kategorycznych słów bez, prawda? Bo to jest zjawisko już bardzo trudne, wymagające, no jakby to powiedzieć, bardzo poszerzonego spojrzenia właśnie na życie, na śmierć, na rolę cierpienia w tym wszystkim. Więc absolutnie nie można powiedzieć, że możemy, żeby to zjawisko było bez cierpienia. My staramy się je zmniejszyć.
To jest tak naprawdę zjawisko i etyczne, i moralne, i filozoficzne, ale też prawne. Czy w Polsce są akty prawne, które regulują postępowanie u kresu życia?
Prawo ma generalnie reagować na zapotrzebowanie społeczne. Nie będę ukrywał, że tutaj wiele rzeczy jeszcze przed nami, że wiele zagadnień nie jest ściśle uregulowane za pomocą ustaw rządowych czy też rozporządzeń ministrów branżowych. Te akty prawne, które w chwili obecnej są dostępne, bo jest ich rzeczywiście coraz więcej, są na poziomie zarówno ustaw, na przykład w ustawie o zawodzie lekarza, ustawie o zawodzie pielęgniarki i położnej, ustawie o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta, te pierwsze uwarunkowania znajdziemy. Istnieją również akty wykonawcze w postaci wytycznych, czy też Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Jak wiadomo, w Polsce intensywne terapie są prowadzone przez tą specjalność lekarską, czy też Polskiego Towarzystwa Internistycznego, Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej. Także coraz więcej takich dokumentów, które można powiedzieć, że są aktami prawnymi, jest w codziennej praktyce służby zdrowia.
Kto ostatecznie podejmuje decyzję o zakończeniu terapii daremnej?
To powinna być decyzja kolektywna. Trudno oczekiwać, ażeby taką decyzję podjął sam pacjent. Pacjent wtedy zwykle ma mocno ograniczoną możliwość, po pierwsze, komunikowania się z otoczeniem, jak i otrzymuje różnego rodzaju leki silnie działające, które no, zmieniają jego postrzeganie świata. Także tą decyzję, proszę Państwa, w chwili obecnej, jeżeli nie jest to oczywiście decyzja pacjenta, bo są też i takie specjalne sytuacje kliniczne, jest zwykle podejmowana przez konsylium lekarskie, ale oczywiście przy pełnej akceptacji rodziny i oczywiście również akceptacji wszystkich pracowników służby zdrowia pracujących na danym oddziale. I to nie może być decyzja ani pochopna, ani jednoosobowa. Musi to być bardzo mocno przemyślany proces.
I ważne jest może na koniec podejmowania tej decyzji, przekazywania tej informacji rodzinie, to przesłanie, że nie zostawiamy Państwa bez opieki. Ten pacjent w dalszym ciągu jest pod opieką, tylko inną.
Tak jak powiedziałem, ta decyzja nigdy nie dotyczy, że my pacjenta nie leczymy. My pacjenta leczymy, tylko leczymy go inaczej. Większe akcenty już kładziemy na to, ażeby jednak zmniejszyć cierpienie. I to zarówno to cierpienie fizyczne, jak i to cierpienie psychiczne, zdając sobie sprawę, że wyczerpaliśmy już możliwości odwrócenia procesów chorobowych.
Proszę Państwa, jutro konferencja Granice uporczywej terapii. To jest konferencja naukowa dla lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych, studentów medycyny, także kapelanów. Konferencja zorganizowana w 5. rocznicę beatyfikacji Hanny Chrzanowskiej, krakowskiej pielęgniarki, a gościem Radia Kraków był pan profesor doktor habilitowany nauk medycznych Rafał Drwiła, konsultant krajowy w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, ordynator oddziału pierwszego oddziału anestezjologii i intensywnej terapii szpitala Jana Pawła II w Krakowie. Dziękuję panie profesorze.
Dziękuję bardzo.